Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z zapowiedzią w studiu obok jest już nasz dzisiejszy gość, ksiądz doktor habilitowany Ryszard Sadowski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Ekologii i Bioetyki. Witam serdecznie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże.
Troska o środowisko to dzisiaj moralny problem?
No wydaje się, że tak. No bo jeżeli chorują dzieci, mają alergię, ludzie umierają z powodu smogu, to wydaje się, że nierobienie czegoś w tym kierunku no, wydaje się być wyraźnym łamaniem przykazania miłości bliźniego. Nie mówiąc już rzeczywiście o zupełnie innych kwestiach moralnych związanych z kryzysem ekologicznym, z obowiązkami chrześcijan o troski o stworzenie.
No właśnie, kto jest odpowiedzialny za ten stan naszego środowiska, na naszej ukochanej ojczyzny. Mowa o tym nawet w liście pasterskim Episkopatu Polski na temat ochrony środowiska.
No wydaje się, że odpowiedzialni za troskę o ziemię są wszyscy jej mieszkańcy. A jeśli chodzi o nas, chrześcijan, no to mamy dodatkowe jak gdyby zobowiązania, na które nakłada na nas Pan Bóg. Jeżeli ktoś uważnie czyta Księgę Rodzaju, to na pewno tam powinien usłyszeć, że Pan Bóg ma w stosunku do nas pewne zadania, które nam daje i będzie nas tego kiedyś potem rozliczał. W związku z tym bardziej na nas ta troska powinna jakoś robić wrażenie.
Salezjanin ma równie wrażliwe serce, co franciszkańska natura, jeśli chodzi o środowisko?
Salezjanie są szczególnie wrażliwi na potrzeby młodzieży, ale przecież my, troszcząc się dzisiaj o ziemię, myślimy o przyszłym domu dla dzisiejszej czy przyszłej młodzieży. Także tutaj to się z całą pewnością nie kłóci. Nie chciałbym się tutaj licytować z franciszkanami, kto bardziej kocha stworzenie, ale myślę, że tutaj jesteśmy na pewno ręka w rękę możemy razem z nimi iść.
A nie uważa ksiądz profesor, że chrześcijanie w pewnym momencie udali się na jakąś dłuższą drzemkę i zaprzepaścili ten moment, by zająć się środowiskiem, ekologią, za który odpowiadają, zdaje się, głównie lewicowe ugrupowania?
No właśnie konferencja, którą próbujemy organizować, jest próbą takiego łamania tego typu stereotypu, który ma miejsce. I jakoś tam powszechnie niestety no, istnieje w przestrzeni medialnej. No jakbyśmy tak naprawdę podeszli poważnie do tematu, to można byłoby na przestrzeni historii Kościoła zobaczyć cały przedział różnych propozycji, bardzo prośrodowiskowych koncepcji, które proponują różni myśliciele chrześcijańscy. My się często ograniczamy do świętego Franciszka, z całym szacunkiem dla tego wyjątkowego świętego, którego nawet właśnie ci lewicowi aktywiści ekologiczni bardzo szanują. Wyjątkowo. Ale zupełnie się na przykład nie mówi o tym takim bardzo prośrodowiskowym przekazie ojców Kościoła. Nie mówi się o bardzo wyjątkowym stosunku do przyrody chrześcijaństwa celtyckiego. Nie mówi się kompletnie o Hildegardzie z Bingen w tym kontekście.
Akurat na naszej antenie o Hildegardzie mówimy.
Ale bardziej w kontekście kucharstwa i ziołolecznictwa.
Nie, takiego życia fit.
No że to, ona wszystko to jeszcze, łączyła, to jeszcze
tak?
trochę.
I była kobietą, która także zwracała uwagę kapłanom, biskupom.
To też, palcem. Ale jeżeli mówimy o kwestiach środowiskowych, to oczywiście Hildegarda jest ciągle jeszcze nieodkryta. O świętym Benedykcie i całym tym kontekście ruchu benedyktyńskiego, tej duchowości benedyktyńskiej, co byśmy nazwali po polsku zadaniem włodarzowania.
Księże profesorze, jeszcze dzisiaj na antenie Radia Warszawa możemy powiedzieć o prekursorze ekologii? I o tym, że to był błogosławiony święty Kościoła katolickiego?
No, możemy na pewno powiedzieć z całą pewnością, że tym, który jest patronem ekologów, jest właśnie święty Franciszek. Tutaj trudno byłoby mówić o prekursorach, bo jeżeli można byłoby mówić o prekursorach ekologii chrześcijańskich, to ja bym powiedział, że nazywał się Jezus Chrystus. Że Pan Bóg jest tym prekursorem, bo On nam tą ziemię dał i postawił nam jednocześnie jako zadanie do tego, żebyśmy się o nią troszczyli.
Drodzy Państwo, ta konferencja, o której wspomniał nasz dzisiejszy gość, odbędzie się już 16 maja. Ekologia humanistyczna. Kościół wobec kryzysu ekologicznego.
Tak jest. Takim bezpośrednim impulsem, który nas sprowokował do zorganizowania tej konferencji, jest właśnie 30. rocznica wydania przez Konferencję Episkopatu Polski listu na temat ochrony środowiska. To był pierwszy list w historii polskiego kościoła na ten temat, ale nieprzypadkowo on się został wydany i był odczytany w kościołach polskich chyba
maja w 1980.
Był wydany. Był wydany, ale był do odczytania w kościołach w czerwcu, bodajże 11. Pamiętamy, jaki to był czas. Ci z Państwa, którzy są trochę starsi, mają trochę więcej w tym PESEL-u, to pamiętają, że to był czas dokładnie chyba tydzień przed wyborami, tymi pierwszymi na pół wolnymi wyborami. W związku z tym społeczeństwo polskie żyło wtedy zupełnie innymi kontekstami, tymi społeczno-politycznymi przemianami. W związku z tym ten list tak naprawdę nie odniósł oczekiwanych go skutku.
No i tam nie było mowy o żadnym smogu.
Wtedy jeszcze nie. Nie do końca przynajmniej. Tak jakoś tam delikatnie ten temat też był poruszony. Ale wtedy jeszcze nie było chyba takiej też świadomości, nie było badań na ten temat prowadzonych.
Patrzę na patronów honorowych. Pan minister Henryk Kowalczyk, ale także arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
No staraliśmy się w ogóle tutaj w tym instytucie, w którym pracuję na UKSW, to znaczy w Instytucie Ekologii i Bioetyki, staramy się działać integralnie. To znaczy, jeżeli sprawa dotyczy środowiska, to robimy to w sposób przyrodzony, ale także jako chrześcijanie robimy to w sposób nadprzyrodzony. W związku z tym odwołujemy się też do patronów. Jeżeli bezpośrednią przyczyną tej inicjatywy zorganizowania tej konferencji był list Konferencji Episkopatu Polski, to naturalnym wydaje się być poproszenie księdza arcybiskupa o patronat medialny. A skoro dotyczy on bezpośrednio ochrony środowiska, no to kto będzie bardziej kompetentną osobą w tym kierunku niż minister środowiska właśnie. Także tutaj, no ale to chciałbym powiedzieć, że w tym momencie bardzo wyrazić wdzięczność za to, że patronatem honorowym Radio Warszawa otoczyło naszą konferencję i dzięki temu tutaj również mogę gościć w eterze tej wspaniałej rozgłośni, ale także gość niedzielny jest naszym patronem medialnym, który także promuje tę konferencję, bo wydaje się, że tematy są ważne i to są akurat takie rzeczy, które jakoś nawiązując do tego pani pytania o to, że...
To jest dzisiaj problem moralny.
Moralny, ale także, że wydaje się, że wielu ludzi, którzy są gorliwymi katolikami, takimi świadomymi ludźmi, uczniami Pana Jezusa, nie widzi specjalnie przestrzeni realizacji swoich ekologicznych aktywności na terenie kościoła.
To prawda.
I w związku z tym oni są
brakuje
jakoś...
osób, które nam wskażą to miejsce, to terytorium, tą przestrzeń.
No tak, ale to jest znowu stereotyp, bo są pewne działania i są pewne organizacje, które skupiają chrześcijan. I tutaj jeśli chodzi o grunt międzynarodowy, ja się trochę tym interesuję, no to można by wymienić setki organizacji i katolickich, i w ogóle ogólnochrześcijańskich, i międzyreligijnych, które podejmują działania na rzecz środowiska z pobudek religijnych. Jeśli chodzi natomiast o Polskę, no to tutaj możemy mówić przynajmniej o kilku takich interesujących organizacjach.
Ale czy one działają w naszych parafiach? O tym nie słyszałam. A znam wiele parafii, w tej diecezji i w tamtej.
No cóż mam powiedzieć.
Po to jest ta konferencja, żeby pokazać,
to znaczy, na pewno można zrobić więcej, ale no chcemy pokazać, że my coś już robimy. I na przykład jeśli chodzi o współorganizatorów tej naszej konferencji, no to są właśnie takie organizacje. To będzie na pewno Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska, który się w tej chwili zawiązuje już tak w formie prawnej, zaczyna funkcjonować. To jest taki polski oddział, bo na świecie to on już jest od ładnych kilku lat istnieje, przed szczytem paryskim został już założony.
To nie są ci, którzy przywiązują się do drzew.
Myślę, że nie, ale ich oficjalna nazwa to jest Global Catholic Climate Movement. I to są ludzie, którzy są wyraźnego poręczenia papieża Franciszka, organizują to w różnych krajach i w tej chwili przyszedł taki czas, kiedy już się w Polsce bardzo mocno dochodzimy do takiej już formalnej struktury, która, a działalność już trwa od ładnych, no przynajmniej od tak jak tak poważnie od szczytu klimatycznego w Katowicach i od kilka miesięcy wcześniej. Także to jest chociażby taka jedna jaskółka, która tutaj dużo już pokazuje. Kolejną jest REFA. Tutaj prowokowała mnie pani, żeby występował przeciwko franciszkanom i promował salezjanów, ale nie, ja się nie dam wciągnąć w takie rzeczy, bo współpracujemy z ojcem Stanisławem Jaromim, który jest szefem REFA, czyli Ruchu Ekologicznego Świętego Franciszka z Asyżu, który już od wielu dziesiątek lat działa na terenie Polski, organizując różnego rodzaju akcje. W tej chwili od kilku lat, no właściwie to oni są głównymi promotorami tych idei papieża Franciszka ekologii integralnej z Laudato Si. Ponadto też taką kolejną jaskółką na tym katolickim polu ekologicznym jest chociażby założenie się wspólnoty Laudato Si w ramach Caritas Polska. Ludzie, którzy działają w Caritasie, no w tej chwili jak gdyby dostrzegli, że tym przekazaniem miłości, my często mówimy, że pomagamy biednym, ale dzisiaj pomaganie biednym to jest także troska o to środowisko, w którym żyją. Zawiązał się taka grupa. Ja miałem okazję uczestniczyć w takich warsztatach, raz czy drugi, z tymi ludźmi. W tej chwili te inicjatywy schodzą w dół do poszczególnych caritas diecezjalnych. W związku z tym chciałem tu uspokoić pani Ewo, że być może, że jeżeli spotkamy się za rok, żeby nie mogła pani powiedzieć, że usłyszała, że w jakiejś parafii warszawskiej coś jest.
I Bogu dzięki. No dobrze. A jakie jest stanowisko tych chrześcijańskich ekologów wobec globalnego ocieplenia?
No, ja myślę, że tutaj nie ma kontrowersji co do tego, że klimat się ociepla.
Ale czy to jest dzisiaj taki problem najpoważniejszy współczesnego świata?
Wie pani, no...
Bill Gates aż przez to nie może spać na przykład.
Ja jako ksiądz na pewno bym nie powiedział, że jest najważniejszym problemem, bo najważniejszym problemem jest to, czy ja się zbawię. To jest najpoważniejszy problem. Ale drugi problem jest taki, że ja się zbawię, jeżeli się zbawię. Mam nadzieję, że Pan Bóg mnie przyjmie do swojego królestwa, ale ja na to królestwo zasługuję tutaj, tym stylem i sposobem mojej obecności tutaj na ziemi. Jeżeli ja się o nią nie będę troszczył, nie będę się troszczył o drugiego człowieka, no to moje szanse na to moje M3 w niebie no maleją.
Aż M3?
No, trzeba mieć ambitne plany.
No dobrze.
A co myśli pani, czy zabraknie miejsca tam w niebie?
No nie, ale w M3.
A co, chciałaby pani kawalerkę?
No, a dlaczego nie?
To dajcie
spokój.
Jakbym
miała rodzinę, to może być oczywiście kilka, a mam. To na pewno dla wszystkich się znajdzie miejsce. Dobrze, to teraz powiedzmy konkretnie, bo naprawdę są, drodzy państwo, znakomite osobistości na tej konferencji. 16 dzień maja, ulica Wójcickiego. Tutaj zapraszamy serdecznie. Początek o godzinie 9:30 i o 10:00 już pierwszy wykład.
No, rzeczywiście udało nam się zgromadzić bardzo interesujących prelegentów. Zależało nam na tym, żeby to było takie forum wymiany, bo to też ma być taka konferencja, która ma na celu takie edukacyjne też wyjście naprzeciw, żeby wielu chrześcijan, którzy w Polsce są, a może mieliby chęć zaangażować się w różnego rodzaju inicjatywy ekologiczne, ale nie widzą pola swojego działania. W związku z tym chcieliśmy tu zaprosić też ludzi z zewnątrz, z zagranicy, chrześcijan, którym już się udało jakoś tak bardzo pozytywnie odpowiedzieć na to wyzwanie papieża Franciszka o większą troskę o nasz wspólny dom, ziemię. I w związku z tym mamy tutaj gości zagranicznych. No, z tych zagranicznych to z całą pewnością najważniejszą osobą jest ksiądz profesor Jostrom Isaac Curitadam. To jest taka ważna osoba w tym sensie, że od kilku lat pracuje w jednej z watykańskich dykasterii. To jest ta dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka. I w tej dykasterii kardynał Turkson powołał taką komórkę, która się nazywa Ekologia i Stworzenie. I właśnie ksiądz Curitadam, notabene też salezjanin, jest szefem tej komórki. I
jakiego kraju? Takie sympatyczne nazwisko.
Nie, no, to jest Hindus. Ładnie brzmi, nie? Tak, Curitadam.
Tak.
I tak, żeby pokazać skalę ważności tych ich działań, to niech świadczy o tym chociażby to, że w ramach Światowych Dni Młodzieży w Panamie, no, w tym czasie, kiedy się młodzież zgromadziła na spotkanie z papieżem Franciszkiem, ksiądz Curitadam i jeszcze szef tego Global Catholic Climate Movement, Thomas Insua, przez kilkanaście minut mieli czas taki, powiedzmy w cudzysłowie, antenowy i do młodzieży kierowali tam zebranej, kierowali te wezwania do właśnie tego zaangażowania także na polu środowiskowym właśnie ze względów religijnych.
Można powiedzieć, że to jest, że ten kapłan, ten salezjanin, ten hindus, to jest taka szara eminencja?
Ja bym nie powiedział szara eminencja, raczej by zielona eminencja, ale jeżeli już, to można byłoby powiedzieć, to taki quasi... No jeżeli papieża Benedykta XVI nazywali zielonym papieżem, a Bartłomieja I, patriarchę Konstantynopola, nazywają zielonym patriarchą, to ja myślę, że ksiądz Kurita nam by się z całą pewnością nie obraził, jak gdybym powiedział, że on jest zieloną eminencją, ale niektórzy go porównują trochę do watykańskiego ministra środowiska.
To jest o godzinie 10, drodzy państwo, właśnie ten wykład, o 10.30.
O 10.30 wykład będzie miał ksiądz profesor, ksiądz doktor Stanisław Jaromir, właśnie wspomniany przede mnie szef tego ruchu ekologicznego świętego Franciszka z Asyżu.
Ksiądz profesor o 10.50, rola argumentacji religijnej w kształtowaniu proekologicznych postaw chrześcijan w Polsce. Aha, no i tak, takie właśnie, nasze wewnętrzne wyzwania, tak?
Tak, bo chciałbym powiedzieć trochę o tej argumentacji, bo my sobie często nie zdajemy sprawy z tego, że będąc świadomym katolikiem, my nie tylko, że powinniśmy się o to stworzenie troszczyć, ale my nie możemy się o nie nie troszczyć, będąc chrześcijanami, no bo jeżeli Pan Bóg nam je powierzył do troski, jeżeli stworzenie oddaje cześć Panu Bogu, a jak się poczyta tak zwany, nie wiem, chociażby kantyk trzech młodzieńców, wychwalajcie Pana, słońce i księżycu, no to jeżeli my niszczymy przyrodę, no to my Pana Boga ograbiamy z chwały, którą mu stworzenie daje. Jeżeli w stworzeniu człowiek odkrywa Pana Boga, jego istnienie, ale także wiele jego atrybutów, to jeżeli my to stworzenie niszczymy, to my pozbawiamy naszych bliźnich drogi do Pana Boga. Także tutaj to są rzeczy, jak gdyby przy jakiejś takiej podstawowej refleksji, to pokazuje, no, jaka jest niekonsekwencja ludzi, którzy z jednej strony przywiązują się, czy deklarują swoją przynależność do Kościoła, a z drugiej strony tak zupełnie pochopnie i lekkomyślnie traktują stworzenie.
No, przekonuje właśnie ksiądz profesor do ekologii naszych radiosłuchaczy. Jeśli ktoś z naszych radiosłuchaczy myśli, że druga część konferencji to już tak zupełnie spokojnie, a tu kolejny przebój, prawda? O 12.30.
O 12.30 będzie ksiądz dr Kania z Uniwersytetu Śląskiego i będzie mówił właśnie o tych ekologicznych inicjatywach Kościoła na Górnym Śląsku. W tym sensie te inicjatywy są o tyle istotne, że rzeczywiście ten ostatni szczyt klimatyczny w Katowicach zimą, w grudniu zeszłego roku, miał miejsce właśnie tam i tam te inicjatywy katolików ze Śląska, właśnie oni animowali te inicjatywy ogólnopolskie, ale także ogólnoświatowe katolików związane z tym szczytem. Ale też trzeba powiedzieć, że Śląsk też jest szczególnie doświadczany ekologicznie. To jest to Zagłębie Górnicze, Szkody Górnicze, Hałdy, ale także właśnie ten smog, który tam chyba najbardziej występował, może już teraz trochę mniej, ale wcześniej historycznie na pewno dużo bardziej. To skłoniło chociażby biskupów śląskich z diecezji, właśnie arcydiecezji katowickiej, ale także legnickiej, bodajże sosnowieckiej, jeszcze jednej, nie pamiętam w tej chwili dokładnie już, którzy wydali wspólny list do diecezjan ze swoich diecezji, bo to są diecezje z terenu województwa śląskiego, którzy właśnie skierowali list z takim apelem, wezwaniem do działania zarówno do władz rządowych, jak i samorządowych, jak i do poszczególnych osób, bo trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że tutaj każdy z nas na swoim poziomie ma coś do zrobienia i może coś zrobić. I w związku z tym nie wolno nam zwyczajnie tak spychać tej odpowiedzialności tylko na tych innych, że to oni załatwią sprawę, bo to jest zwyczajnie nie fair. I po chrześcijańsku mówiąc, no, nie elegancko.
Ciekawe, czy owocą tej konferencji będą jakieś postulaty w kierunku Ministerstwa Środowiska?
Znaczy, my byśmy nie chcieli robić postulatów w kierunku Ministerstwa Środowiska. My byśmy chcieli zrobić postulaty w stosunku do wszystkich. I dlatego na zakończenie tej naszej konferencji przyjmujemy, chcemy podjąć apel. Ten apel już właściwie istnieje, on jest rozsyłany do uczestników konferencji, którzy już się zarejestrowali na naszych stronach, bo chcemy go tak jakoś dosyć szeroko skonsultować. On był już skonsultowany między innymi z wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który także ten fundusz nas wspomniał. sponsoruje, oni współfinansują tę konferencję, ale także z biskupem Stanisławem Gądeckim był ten apel konsultowany. To jest taki apel, który chcielibyśmy pokazać bardziej pozytywnie. Nie chcemy piętnować, bo chcemy działać po chrześcijańsku, czyli pokazywać dobro.
Mhm. Czyli idziemy w kierunku pro. Księże profesorze, Global Katolik też będzie przedstawiciel, tak?
Tak, będzie przedstawicielka tego ruchu wspomnianego przeze mnie już Global Catholic Climate Movement. To jest pani Cecilia Dalolio. Ona jest taką odpowiedzialną za te wszystkie projekty. Tak jak powiedziałem, to jest organizacja światowa. Pani Cecilia Dalolio jest przedstawicielką tej organizacji na Europę. I ona koordynuje wszystkie działania tutaj europejskie i dlatego sobie pomyśleliśmy, że ze względu na to, że konferencja jest w Polsce, jesteśmy w Unii Europejskiej, w związku z tym te doświadczenia z innych krajów nam bliskich i kulturowo, i geograficznie mogą się przydać w tym takim no, zainspirowaniu polskich katolików do działań prośrodowiskowych.
Mm-hmm. No dobrze. I kolejne punkty?
No kolejnym punktem będzie o godzinie 13:20 bardzo ciekawy referat, a to szczególnie go polecam, bo to jest takie małżeństwo polsko-łotewskie. Ta pani jest Polką, jej mąż jest Łotyszem. To jest pani Weronika i Elgars Felsis. Oni są ekspertami ekologicznymi diecezji ryskiej. No, że może sobie pozwolę tutaj przeczytać dokładnie tytuł tego ich wystąpienia, bo to wydaje się będzie prościej zrozumieć niż mi opowiadać. A mianowicie, odpowiedź Kościoła w małym państwie na kryzys ekologiczny. I pod tytuł, czy możliwa jest diecezja samowystarczalna energetycznie i neutralna klimatycznie? Szanse i wyzwanie na przykładzie diecezji ryskiej. Wydaje się, że to są właśnie takie inicjatywy, którymi oni się chcą podzielić, które są no właśnie do zastosowania w tych naszych diecezjach, w naszych parafiach. Także rzeczywiście traktujemy tę konferencję jako taką szansę do podzielenia się doświadczeniami, no właśnie w celu aktywizacji tych naszych polskich chrześcijan do tego, żeby się no, ogarnęli w tym, tej trosce o otaczający nas świat.
I Szkoła Liderów Ekologii Integralnej aktualne.
Oczywiście, że tak. To znaczy jedna z członkiń zarządu REFY, pani Emilia Ślimko, będzie prezentowała to, co właśnie REFA robi w tym kierunku, aby upowszechnić te przesłanie ekologii integralnej papieża Franciszka. REFA zorganizowała właśnie takie szkolenia dla liderów ekologii integralnej i podzieli się tymi swoimi doświadczeniami w realizacji tego projektu. Na pewno ciekawą inicjatywą taką, która jakoś jest taką jaskółką, która pokazuje zbliżanie się tej ekologicznej wiosny, jest działanie także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. I będzie z nami także ksiądz dr Andrzej Lubowicki, który będzie mówił o tych inicjatywach KSM-ów na rzecz ekologii. Widzimy więc, że być może, że nie wszyscy się orientujemy, albo że nie jest to wystarczająco nagłaśniane, jakoś tak popularyzowane, ale szczególnie te młode pokolenie katolików, oni włączają się w te działania prośrodowiskowe. Mhm. Może pani Ewo, trzeba słuchać tym innym uchem tych działań parafialnych, wtedy się może usłyszy.
Nie, oczywiście, że nie ma. Ani w tej diecezji, ani w drugiej. Nie ma czegoś takiego. Nie. I wielu nawet dziennikarzy mówiło także, że żałuje, iż właśnie ten teren jest najczęściej kojarzony z lewicowymi ugrupowaniami.
No, to niestety.
Że oddaliśmy jakoś tak.
To pole. A wydaje mi się, że to jest... Znaczy, mamy tutaj niesamowity potencjał. Ja tu chciałbym przywołać taką opinię takiej pani zasłużonej i bardzo znanej pani profesor Mary Evelyn Tucker. Ona jest wykładowcą na Yale University w Stanach Zjednoczonych i zajmuje się, czy właśnie stworzyła wraz ze swoim mężem taką nową dyscyplinę naukową. Tak właściwie od połowy lat 80. pracują nad tym, to jest określane jako religion and ecology. Ona się nie zajmuje tylko chrześcijaństwem, ale właśnie potencjałem ekologicznym wszystkich religii, bo właśnie w tych wszystkich światowych religiach można byłoby znaleźć takie momenty, które mogłyby wesprzeć tą troskę o świat. Ale ona wypowiedziała kiedyś takie zdanie. I ja się absolutnie z tym zdaniem utożsamiam, że religie w sposób oczywisty nie rozwiążą problemów ekologicznych, nie rozwiążą kryzysu ekologicznego. Ale rozwiązanie tego kryzysu bez religii jest niemożliwe. Jesteśmy tym ważnym punktem, który, to czego nie może zrobić, co się okazuje, że jest nieskuteczne, chociażby w prawie. Mamy przepisy prawne, które ludzie obchodzą, wyrzucają śmieci do lasu, palą te śmieci zupełnie bez sensu, chociaż prawo istnieje i zabrania tego typu czynów.
Na Facebooku widzimy zwierzęta pozostawione w lesie,
no,
tak,
widzimy przed wakacjami. Absolutnie karygodne postawy i czyny. A z drugiej strony, kiedy pokażemy moralny wymiar tych czynów, to wtedy to sumienie będzie bardziej pilnowało tych chyba ludzi. I wydaje się, że sumienie jest tutaj bardziej skuteczne, przynajmniej do części społeczeństwa, bardziej oddziałuje na ich postawy niż przepisy prawne.
A co ksiądz odpowie dziennikarzom, ale także, nie chcę powiedzieć krytykom, którzy bardzo mocno obawiają się o kierunek pontyfikatu papieża Franciszka i twierdzą, że zbyt często mówi on o ekologii, a zbyt rzadko o przyszłości rodziny?
Ja nie jestem znawcą wystąpień papieża Franciszka. Myślę, że tutaj papież Franciszek, jak to zwykle z tymi naszymi papieżami bywa, każdy z nich ma swój czas i swoją specyfikę. To nie jest przypadkowo, że w danym momencie pojawiła się papież, który jest Polakiem, z doświadczeniem takim, a nie innym, historycznym, ale także z takim doświadczeniem bycia czy życia w państwie totalitarnym, kiedy w wielu kościołach lokalnych ludzie nie mają na ten temat pojęcia, a on dzieli się tym swoim doświadczeniem i powstają encykliki, które jak gdyby chronią Kościół przed takimi czy innymi zagrożeniami, a ludzie są gdzie indziej tego nieświadomi. Kiedy po nim przychodzi papież Benedykt, który z zupełnie innej strony, z podobnej kultury, ale z jak gdyby innego, może troszeczkę takiego środowiska naukowego, ale przecież też człowiek niezmiernie wykształcony, świadom, znaczy jeżeli można kogoś dzisiaj nazwać Europejczykiem, to myślę, że Benedykt XVI jest jednym z pierwszych na tej liście i on tą Europę rozumie, on rozumie jej kulturę i ten przekaz
ostatni
tego...
Ostatni jego list, prawda? Opublikowany.
Mhm. No, także tutaj to jest jakieś niesamowite takie dziedzictwo, które nam ci ludzie zostawiają. A teraz przychodzi czas na papieża Latynosa, który dla nas może jest czasami kontrowersyjny.
Ale ma europejskie korzenie. Jaki on tam Latynos, prawda?
No skoro jest papieżem, mieszka w Watykanie, to pewnie Europejczyk, pewnie ma wizę stałego pobytu na terenie krajów europejskich. Nie sobie tu żartujemy oczywiście, ale zwraca inaczej uwagę. To też jest inny sposób myślenia, jak sądzę. Jeżeli ja dobrze rozumiem papieża Franciszka, to on bardzo często po prostu prowokuje do stawiania nowych pytań. I nie udziela ostatecznych odpowiedzi. My byśmy chcieli wszystko dopowiedziane do końca i dopięte, a on jest zwyczajnie pod tym względem inny. I to nas może troszeczkę burzy, bo czujemy się mniej bezpieczni w tych jego wypowiedziach. No przyjdzie czas do oceny tego pontyfikatu, kiedy się zakończy. Z pewnej jakiejś perspektywy, kiedyś ktoś to będzie robił lepiej niż my dzisiaj. A czas pokaże, jakie są te efekty.
Kogo zapraszamy do udziału w konferencji, która 16 maja już...
No my zapraszamy wszystkich. To znaczy, nawet ten apel, o którym wspominaliśmy, to jest apel, który jest skierowany przez chrześcijan i do chrześcijan, ale nie tylko. Bo jest skierowany także do ludzi dobrej woli i jest tak skonstruowany, żeby nawet człowiek, który się nie utożsamia z Ewangelią, spokojnie mógł się pod tym apelem podpisać. W związku z tym my tutaj szukamy możliwie szerokiego pola współpracy ze wszystkimi ludźmi. Takimi ludźmi, którzy mają po pierwsze dobrą wolę, jak to nazywają papieże. Ci, którzy chcą się zaangażować i działać pozytywnie. Nie wypominać, nie piętnować, nie narzekać, bo to jest zawsze najłatwiejsze, ale jest w ogóle nietwórcze. Dlatego chcemy zaprosić tych wszystkich, którym leży na sercu przyszłość przyszłych pokoleń, troska o stworzony świat, aby razem z nami, chrześcijanami, jakoś na ten temat trochę porozmawiać, pomyśleć, co możemy wspólnie zrobić. Nawet jeżeli nas różni coś, co my byśmy nazwali wiarą, a oni tej wiary z jakichś względów nie mają, czy nie chcą jej przyjąć, no to są jednak takie sprawy, które możemy robić razem, nie kłócąc się, i są takie ścieżki, z którymi nam po prostu po drodze z takimi osobami.
Dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Ksiądz profesor Ryszard Sadowski, Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Przypomnę, że patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Warszawa.
I jeszcze chciałem powiedzieć, że do końca tego tygodnia można się zapisywać. Wstęp na tę konferencję jest, ona jest darmowa, ale trzeba się zgłosić na stronach Instytutu, łatwo odnaleźć po tytule konferencji w internecie rejestrację i tam można się zarejestrować i serdecznie zapraszamy do udziału.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.